Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Przychodzi nam świętować setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, człowieka, którego pewnie większość z radiosłuchaczy doskonale pamięta, a najmłodsi pamiętają z opowieści swoich rodziców, swoich dziadków. Wielu z nas pamięta postać Jana Pawła II jeszcze jako kardynała Karola Wojtyły, wielu z nas uczestniczyło we mszach świętych papieskich, wielu z nas zapewne także uczestniczyło w audiencjach w Watykanie, a może miało także okazję chociaż uścisnąć dłoń, ucałować dłoń, pokłonić się i podziękować Janowi Pawłowi II za jego obecność w Kościele, szczególnie tak ważną obecność w okresie komunizmu dla Polski. Moim i Państwa gościem, właśnie opowiadającym o postaci świętego Jana Pawła II w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa, jest pan redaktor Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu redaktorowi i szczęść Boże drugim słuchaczom Radia Maryja.
Panie redaktorze, nasza audycja trwa 27 minut, ale nie sposób jest 27 minut podsumować pontyfikat Jana Pawła II. Tak długi pontyfikat, tak obfity w pielgrzymki, w encykliki, w liczne wydarzenia o charakterze duszpasterskim. Skupmy się przede wszystkim na kwestii obrony życia człowieka, tym, co było niezwykle istotne w życiu Karola Wojtyły.
27-letni pontyfikat przedstawić w 27 minut wydaje się faktycznie zadaniem trudnym do realizacji, ale ten aspekt obrony życia jest tak wyrazisty, że chociażby te główne szlaki, kierunki wpływu Jana Pawła II na środowisko obrońców życia w Polsce można z całą pewnością ukazać. Oczywiście ta audycja jest realizowana w takich niebywałych okolicznościach, bardzo wyjątkowych, stulecia narodzin Jana Pawła II. Wydaje mi się, że jeszcze rok temu nikt nie przypuszczał, że ta rocznica stulecia urodzin papieża Polaka będzie miała tak specyficzny i wyjątkowy przebieg, zwłaszcza w kontekście rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego rodziców Karola Wojtyły, Emilii Wojtyłowej z domu Kaczorowskich i Karola Wojtyły. To jest bardzo istotne dla obrońców życia wydarzenie. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście tych trzech postaci, Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, Emilia Wojtyłowa i Karol Wojtyła, senior, to są postaci, które będą sztandarowe dla polskiego środowiska obrońców życia człowieka. Dlaczego? W każdej z tych osób możemy dopatrzyć się pewne szczegółowe wymiary działalności pro-life. Jeśli spojrzymy na Emilię Wojtyłową, jeśli Pan Bóg da, że zostanie ona wyniesiona na ołtarze, będzie ona patronką tych rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka nienarodzonego. Ten aspekt działalności na rzecz rodziców po stracie dziecka jest bardzo istotny dla naszego stowarzyszenia. I Emilia Wojtyłowa, która doświadczyła śmierci dziecka Olgi w krótkim czasie po narodzinach, jawi się tam jako ta patronka w bólu i cierpieniu tych rodziców, którzy doświadczają śmierci dziecka na skutek różnorakich niepowodzeń. W dalszej kolejności Emilia Wojtyłowa będzie patronką tych małżonków, tych rodziców, którzy doświadczają niepomyślnej diagnozy prenatalnej. Nasze stowarzyszenie także niesie pomoc rodzicom, którzy doświadczają tej niepomyślnej diagnozy i którzy przyjmują dziecko obciążone wadą prenatalną, wadą rozwojową, chorobą genetyczną. My takie rodziny wspieramy pod względem finansowym, a Emilia Wojtyłowa, której wieszczono zagrożenie życia ciążą, namawiano do aborcji, jest właśnie tą dzielną kobietą, tą mężną kobietą, która jednak wybrała zaufanie Bogu i zdecydowała się urodzić Karola Wojtyły. Równocześnie też Emilia Wojtyłowa, ona odchodzi w bardzo młodym wieku, osieracając swoje rodziny i staje się patronką tych młodych matek, które doświadczają chorób onkologicznych i muszą pozostawić swoje dzieci, pozostawić swoich małżonków, pozostawić swoje rodziny, niejednokrotnie w bardzo ciężkich cierpieniach psychicznych odchodząc z tego świata. Więc faktycznie już na przykładzie tylko Emilii Wojtyłowej można pokazać, ile aspektów łączy się w jej osobie i kwestie strat dzieci na skutek niepowodzeń położniczych i kwestie rodziców borykających się z niepomyślną diagnozą prenatalną, rodziców w polskich szpitalach usilnie namawianych do przeprowadzenia aborcji, kiedy mamy tylko domniemanie jakiejś wady genetycznej czy choroby rozwojowej. No i oczywiście także tych matek, tych żon, które no, muszą odejść z tego świata w bardzo młodym wieku, pozostawiając swoje dzieci i martwiąc się o nie.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę już od wieku niemowlęcego, a tak naprawdę jeszcze przed narodzinami Karola Wojtyły, ta atmosfera pro-life była oczywiście nie w ten sposób określona, bo to jest znacznie późniejsze określenie pro-life, prawda, ale jednak obecna w życiu rodziny Wojtyłów i w sposób nawet taki heroiczny realizowana.
Nie tylko heroiczny, co w sposób naturalny. To była naturalna afirmacja życia. Przełożenie tego radykalizmu, faktycznie radykalizmu ewangelicznego na życie małżeńskie, na życie rodzinne. I nie ma się co dziwić, że potem z tej rodziny Wojtyłów rosną tak piękne osobowości właśnie jak Edmund Wojtyła, który realizuje tą postawę afirmacji życia w swoim zawodzie lekarskim i poświęci to życie dla chorych, którym niósł pomoc. No i oczywiście Jan Paweł II, który w okresie, jeszcze będąc prezbiterem, nie będąc jeszcze biskupem krakowskim, już rozpoczął działalność wspomagającą kobiety zagrożone aborcją, powołał Instytut Teologii Rodziny. I oczywiście jest ogromny wkład w zredagowanie encykliki Humanae Vitae za czasów papieża Pawła VI. Także wszystkie postawy życiowe dzieci, które są kształtowane w takim duchu afirmacji życia, mają swoje źródło właśnie w postawach rodzicielskich. I dlatego też te obchody stulecia narodzin papieża Jana Pawła II w kontekście rozpoczęcia procesów Emilii Wojtyłowej i Karola Wojtyły seniora, to jest wydarzenie absolutnie niesłychane. Muszę powiedzieć, że jeśli pytamy o wpływie Jana Pawła II na środowisko obrońców życia w Polsce, to w zasadzie my musimy również zadać pytanie o to, czy istnieje pokolenie Jana Pawła II. I ja muszę powiedzieć, że coraz częściej przychylam się do odpowiedzi twierdzącej. Tak, Jan Paweł II przez swój pontyfikat, przez swoją postawę, swoje nauczanie jako pasterz Kościoła katolickiego uformował pewne nie tylko może pokolenie, co całe grupy społeczne przekładające jego nauczanie na język praktyki. I tutaj najlepszym tego przykładem jest właśnie środowisko obrońców życia w Krakowie z postacią doktora inżyniera Antoniego Zięby. On jako młody inżynier w 1979 roku, kiedy papież Jan Paweł II po raz pierwszy przyjeżdża do Polski, w jego nauczaniu z tej pierwszej pielgrzymki czerpie inspirację dla powołania krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. I tak jak historiografia tą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski kojarzy z narodzinami ruchu solidarnościowego, to również ta pielgrzymka stała się pewnym impulsem do ruchu solidarności z nienarodzonymi. Po tej pielgrzymce w okresie letnich wakacji 1979 roku Antoni Zięba wyjeżdża do Wiednia na stypendium. Był wówczas doktorantem Politechniki Krakowskiej i tam w jednej z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla napotyka na ekspozycję przedstawiającą ofiarę aborcji dzieci abortowane w 5 i 6 miesiącu ciąży. To był dla niego niebywały wstrząs. Wraca do kraju właśnie z tą ekspozycją, którą uzyskał od proboszcza tamtejszej parafii i na biurku, będąc asystentem w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, znalazł przypadkiem, ktoś mu zostawił broszurę księdza Tadeusza Dzięgla. Ta broszura przedstawiała statystyki i zakres ofiar aborcji w latach 70. i u początku lat 80. w Polsce. Wedle tych statystyk 2,5 tysiąca dzieci dziennie zabijano w polskich szpitalach. Ta informacja go absolutnie poraziła.
Zaznaczmy, że to jest liczba znacznie przewyższająca współcześnie te tak zwane oczywiście legalne aborcje, czyli te aborcje, które są realizowane przy uwzględnieniu tych trzech przesłanek aborcyjnych z ustawy.
Rocznie w Polsce, jeśli chodzi o te przesłanki z ustawy z 1993 roku, zabijanych jest nieco ponad 1000 dzieci, natomiast wówczas w okresie PRL-u to było 2,5 tysiąca dziennie. Więc doktor inżynier Antoni Zięba, on poszukuje inspiracji do rozwiązania tego problemu. On się czuje osobiście wezwany do ochrony życia dzieci nienarodzonych. I taką odpowiedź na to, co uczynić, znalazł właśnie w nauczaniu Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki, zwłaszcza z tego wystąpienia sławnego papieża Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie papież Wojtyła wskazał najistotniejsze, najważniejsze przesłanie jego pontyfikatu, wezwanie do modlitwy. A dzień później w Nowym Targu Jan Paweł II zwraca się do polskich rodzin o to, aby ta polska rodzina przyjmowała życie dzieci nienarodzonych. aby afirmowała to życie, aby to życie nie było unicestwiane. I te słowa właśnie z Kalwarii i z Nowego Targu inżynier Ziemba i środowisko, które wokół niego się skupiło, potraktował bardzo poważnie. Bardzo poważnie. Osoby, które współpracowały z inżynierem Ziębą na Politechnice Krakowskiej, ale także w Instytucie Teologii Rodziny, zostały przez niego zainspirowane do założenia krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Emisariuszem przed władzami kościelnymi był właśnie inżynier Antoni Ziemba w sprawie założenia tej krucjaty. Prosił o błogosławieństwo księdza kardynała Franciszka Macharskiego, księdza prymasa Glempa. To właśnie inżynier Ziemba przekonał prymasa Glempa do zaakceptowania tej krucjaty. I rok później, w październiku 1980 roku, dokładnie w drugi ogólnoświatowy dzień rodzin ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, rusza ta krucjata. I trzeba powiedzieć, że ta krucjata liczyła 100 tysięcy członków. 100 tysięcy członków formujących się nauczaniem Jana Pawła II afirmacji życia z okresu pielgrzymek do Polski, zwłaszcza z 1979 roku, ale także później z 1991 i encykliki Evangelium Vitae. I ta krucjata prowadziła nie tylko oczywiście apostolat modlitwy, ale także konkretną działalność społeczną wyrażającą się w pomocy, niesieniu pomocy tym matkom, które były zagrożone aborcją. Z tej krucjaty zwróciło się także potem wiele innych inicjatyw, jak Fundacja Prohumana Vita w Krakowie, to była przychodnia lekarska, jak Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Więc to środowisko krakowskie faktycznie zrodziło się z nauczenia Jana Pawła II i przez te ostatnie już blisko 40 lat funkcjonowało i nadal funkcjonuje, bądź to w określonych strukturach, bądź w ramach ruchu modlitewnego. I dlatego też ja śmiem twierdzić, że właśnie na przykładzie tego środowiska krakowskiego i tego ruchu modlitewnego faktycznie istnieje taka grupa społeczna, którą można by nazwać pokoleniem Jana Pawła II. Inżynier Ziemba, który założył tą krucjatę, miał wówczas niespełna 30 lat. Więc był absolutnie młodym człowiekiem, ale człowiekiem o otwartym umyśle, właśnie na przekaz ewangeliczny. Co ciekawe, on poszukiwał inspiracji nie tylko w nauczaniu Jana Pawła II, ale także w dziejach apostolskich. Pytał o to, jak pierwsi chrześcijanie rozwiązywali konkretne problemy w kościele jeszcze apostolskim. I najważniejsze przesłanie, gdyby ktoś chciał zapytać, jakie jest najważniejsze przesłanie tej 40-letniej działalności doktora inżyniera Antoniego Ziemby? Apostolat modlitwy. To jest właśnie ta konstytutywna cecha każdego obrońcy życia, wezwanie do modlitwy, będąca przełożeniem głównego przesłania Jana Pawła II. Także jestem absolutnie przekonana o tym, że faktycznie to pokolenie Jana Pawła II w Polsce funkcjonowało i funkcjonuje. Ta krucjata nadal się rozwija, ona dalej poszerza liczebność swoich członków. A trzeba powiedzieć, że ta pierwsza krucjata, te pierwsze 3 miesiące w latach 80., w 1980 roku, kiedy inicjowała ta krucjata swoją działalność, warunki uczestnictwa w tym ruchu były znaczące. To była codzienna modlitwa połączona przede wszystkim z uczestnictwem w Eucharystii, z przyjęciem Komunii Świętej. Oprócz tego oczywiście pewien zestaw modlitw, które ci ludzie musieli odmówić. Więc to był konkretny wysiłek osób, które codziennie zobowiązywały się do uczestnictwa w mszy świętej, ale także i pogłębiały nauczanie na Pawła II z tej pierwszej pielgrzymki. Dzisiaj mamy środki komunikacji, które pozwalają tak łatwo i szybko dotrzeć do wypowiedzi publicznej danej osoby. Wówczas Kuria Krakowska spisywała żmudnie te wypowiedzi homilii, które Jan Paweł II wypaszał i tą drogą między innymi środowisko obrońców życia kolportowało to nauczanie.
Zaznaczmy, że 3 maja minęła rocznica śmierci świętej pamięci doktora inżyniera Antoniego Ziemby. Przyznam, panie redaktorze, że jestem sceptykiem tego określenia pokolenie JP2, ale muszę też zaznaczyć, że jak najbardziej zgadzam się z podaną przez pana redaktora definicją tego pokolenia. Właśnie prędzej zaliczyłbym do tego pokolenia osoby pokroju doktora inżyniera Antoniego Ziemby świętej pamięci, czy pana profesora Janusza Kaweckiego. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że pokolenie JP2 w 2005 i w ciągu kilku kolejnych lat było przede wszystkim identyfikowane, praktycznie wyłącznie identyfikowane z pokoleniem ówczesnych nastolatków, dwudziestoparolatków I wobec tego utożsamienia, jedynie ze względu na pewną metrykę, to znaczy urodzenie się w trakcie pontyfikatu świętego Jana Pawła II, co do tego podchodziłem tak sceptycznie. Natomiast zgadzam się, że faktycznie są ludzie, są grupy i są środowiska, na które nauczanie Jana Pawła II wywarło olbrzymi wpływ i to jest na pewno bardzo ważne.
I to nauczanie zostało przełożone na język praktyki. Jest pewien aspekt nauczania i też całej postawy pastoralnej papieża Jana Pawła II w zakresie pro-life, szeroko pojętej problematyki pro-life, aspekt, który dzisiaj jest mało podnoszony. Trzeba mieć na uwadze to, że Karol Wojtyła jako ojciec Soboru Watykańskiego II już na Soborze Watykańskim II zetknął się z tematyką zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu i pogrzebu dzieci martwo urodzonych. Ta tematyka nie została ostatecznie przedłożona w dokumentach soborowych, ale papież Paweł VI, który był tym wykonawcą soboru, w reformie liturgicznej zaproponował pewne rozwiązania, które były odpowiedzią na wezwanie soboru do, zwłaszcza wyrażonego w Konstytucji Sacrosanctum Concilium, do opracowania liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego. I faktycznie papież Paweł VI opracowuje specjalny formularz na okoliczność pogrzebu dziecka nieochrzczonego, formularz muszalny. To było wydarzenie absolutnie przełomowe w historii Kościoła i odrębną liturgię pogrzebową dzieci zmarłych bez chrztu. I papież Paweł VI uczynił to na przełomie lat 69-70, mamy 50 lat od tego wydarzenia. Natomiast kontynuatorem tego działania, właśnie tych działań był Jan Paweł II. Wówczas reforma liturgiczna szła jednym torem, natomiast obowiązywało prawo kanoniczne jeszcze z czasu papieża Benedykta XV z 1917 roku, ten stary kodeks, który uniemożliwiał sprawowanie jakiejkolwiek liturgii pogrzebowej dla dzieci zmarłych bez chrztu. Papież Jan Paweł II wydaje nowy kodeks w 1983 roku i dostosowuje prawodawstwo kościelne do reformy soborowej, do reformy papieża Pawła VI, uprawniając ordynariuszy do wyrażenia zgody na celebrację liturgii pogrzebu dziecka zmarłego bez chrztu, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Ale to nie jest wyłączny element wkładu Jana Pawła II w tą tematykę. Dlatego, że oczywiście my dotychczas nie mamy oficjalnego orzeczenia Kościoła na temat zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, które by w sposób jasny, transparentny, jednoznaczny orzekało, że te dzieci są bądź nie są zbawione. Ale to magisterium dojrzewa od czasów Soboru Watykańskiego II bardzo intensywnie i tutaj niebywały wkład miał papież Jan Paweł II przez publikację Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym katechizmie Jan Paweł II zamieścił takie intuicje teologiczne, które dają solidne fundamenty pod przyszłe orzeczenia magisterialne, takie autorytatywne, gdzie ten katechizm jednoznacznie wskazuje na pewne racje liturgiczne, pastoralne, oparte na zasadach lex orandi, lex credendi, sensus fidelium, pozwalające mieć nadzieję na to, że te dzieci są zbawione. Poza publikacją Katechizmu Kościoła Katolickiego, publikacją właśnie z taką nową linią teologiczną, Jan Paweł II nie poprzestał. Zlecił także Międzynarodowej Komisji Teologicznej dogłębne przebadanie tej tematyki. A więc zaakceptował w życiu Kościoła i upowszechnił praktykę liturgiczną i prawną zezwalającą na pogrzeb dzieci zmarłych bez chrztu, dzieci umierające w okresie prenatalnym, ale równocześnie Międzynarodowej Komisji Teologicznej, czyli tej Komisji Naukowej Kongregacji Nauki Wiary, zlecił dogłębne przebadanie tej kontrowersji teologicznej na przestrzeni całej historii Kościoła. Ten dokument został już wydany za czasów papieża Benedykta XVI, ale ten dokument, podjęcie prac studyjnych nad przygotowaniem tego dokumentu zawdzięczamy właśnie papieżowi Janowi Pawłowi II. I dlatego też środowisko obrońców życia, zwłaszcza nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zwróciło się z propozycją do Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Rady w Sprawach Rodziny, aby przygotować kompendium pastoralne, które obejmie cały Kościół w Polsce, ureguluje to kwestie tych pochówków dzieci nienarodzonych w aspekcie życia rodzinnego, w aspekcie życia parafialnego i ogólnokościelnego. I faktycznie ksiądz biskup Wiesław Śmigiel otworzył szeroko swoje serce na realizację tej inicjatywy. Tak samo pani Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego i dyrektor Krajowego Ośrodka, ksiądz dr Przemysław Drąg. To kompendium zostało przygotowane, jest już zatwierdzone w ostatniej fazie wydawniczej w wydawnictwie. I to kompendium zostało wydane właśnie jako realizacja nauczania Jana Pawła II, tego dziedzictwa jego pontyfikatu, w tym mało znanym aspekcie wkładu Jana Pawła II w obronę życia. aspekcie. Właśnie w aspekcie pogrzebu dzieci martwourodzonych. Mamy stulecie urodzin, dlatego spieszyliśmy się z wydaniem tego kompendium, ażeby zdążyć na tę rocznicę, ale także po 50 latach od promulgacji mszału rzymskiego przez papieża Pawła VI, który zawierał ten formularz na pogrzeb dzieci martwourodzonych po raz pierwszy w historii Kościoła, chcieliśmy uczcić właśnie tym kompendium. Dlatego tak jak nauczanie z pierwszej pielgrzymki na Pawła II przełożyło się bardzo konkretnie na krucjatę modlitwy w obronie poczętych dzieci i te formy zaangażowania społecznego i pomocy materialnej małżonkom czy też matkom zagrożonym aborcją, miało miejsce tak samo teraz, po 50 latach od Soboru Watykańskiego II i dopinając niejako recepcję tego soboru w Polsce, właśnie pod względem tej reformy liturgicznej, reformy prawno-kanonicznej, przygotowaliśmy to kompendium, wprowadzając na język konkretu i to naprawdę konkretnych inicjatyw pastoralnych, duszpasterstwa rodzin, te wskazania na Pawła II zawarte i w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ale także i w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Także Jan Paweł II jako obrońca życia z jednej strony przez tą encyklikę Evangelium Vitae upominał się o taką kulturę, o rozwój kultury afirmacji życia, cywilizacji miłości, ale równocześnie nie zapomniał o tych dzieciach nienarodzonych, które faktycznie umierają przed narodzeniem, umierają w różnorakich niepowodzeniach położniczych i trzeba, rodzi się konieczność okazania szacunku ciałom tych dzieci, a także przygotowania rodzin do przeżywania śmierci dziecka nienarodzonego.
Zacytujmy zatem fragmenty encykliki Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Albo też: nie może bowiem istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Nie może istnieć prawdziwy pokój, jeśli nie bierze w obronę i nie popiera życia.
Ja pragnę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nasze stowarzyszenie, oprócz wsparcia rodzin, które doświadczają śmierci dziecka nienarodzonego, właśnie inspirując się nauczaniem Jana Pawła II, rozwija dosyć szeroką działalność w zakresie wsparcia rodzin, które przyjmują dzieci obciążone wadami genetycznymi, dziećmi z niepełnosprawnością. My się inspirujemy wypowiedzią Jana Pawła II do uczestników Kongresu Papieskiej Rady do Spraw Rodziny z 1979 roku. Wówczas papież Jan Paweł II powiedział, że narodziny chorego dziecka to z pewnością trudne doświadczenie dla rodziny, która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punktu widzenia ważna jest pomoc okazywana rodzicom, aby umieli otoczyć dziecko szczególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Dlatego też my prowadzimy taką szeroką działalność, no właśnie praktyczną, przekładającą to nauczanie na język konkretu, wsparcia przez odpowiednie stypendia rodzin, które ponoszą bardzo duże koszty wychowania, utrzymania dziecka, niejednokrotnie głęboko upośledzonego, ale rodzin, które otwarły się na afirmację życia, bez względu na wynik diagnozy prenatalnej, bez względu na to, że wielokrotnie te rodziny były namawiane i to w sposób nachalny do przeprowadzenia aborcji przez polskich lekarzy w polskich szpitalach, potrafiły powiedzieć nie i afirmować życie tych dzieci i przyjąć te dzieci wbrew wszystkiemu i pomimo wszystko. Więc dostrzec ich godność osobową jako tą wartość wsobną, a oto tę liczną, niepodważalną, nienaruszalną, nieutracalną, ale oczywiście to wynika z nauczania Jana Pawła II. I widzimy, że te wiele płaszczyzn, te różnorakie płaszczyzny działalności pro-life i aspekt ochrony życia dzieci nienarodzonych, matek zagrożonych aborcją i tej niepomyślnej diagnozy prenatalnej i równocześnie także strat dzieci w niepowodzeniach położniczych, one w sposób jednoznaczny, integralny, ale wręcz kompleksowy łączy się nie tylko z nauczaniem Jana Pawła II, ale wyraża się w postawie jego rodziców. Wydaje mi się, że to nauczanie nie byłoby tak dogłębnie personalistyczne, nauczanie Jana Pawła II, jeśli chodzi o obronę życia, gdyby Jan Paweł II nie widział tych konkretnych postaw, konkretnej realizacji afirmacji życia w postawach swoich rodziców, we własnych postawach rodzicielskich. Sam był ocaleńcem z aborcji. Sam przeżywał to doświadczenie w rodzinie, oczywiście w szerszym kontekście straty dziecka, które odchodzi tuż po narodzinach, dziecka martwourodzonego. Sam równocześnie stracił matkę, więc gdzieś te przejawy kultury śmierci, która w jego życiu rodzinnym nieustannie zmagała się ta rodzina nie zmagała się, afirmując życie z kulturą śmierci, ten język konkretu życia jego rodziców przełożył się na jego nauczanie. Nauczanie wybitnie personalistyczne i to nauczanie, które konkretne grupy społeczne, między innymi środowisko obrońców życia w Krakowie na czele z doktorem Wandą Półtawską, profesorem Januszem Kaleckim, doktorem inżynierem Adamem Kisielem, także i z państwem Hetrami, którzy założyli w archidiecezji krakowskiej duchową adopcję dziecka poczętego. No i oczywiście z doktorem inżynierem Antonim Ziębą. To są te konkretne osoby, które bezpośrednio nie były związane z relacjami z Janem Pawłem II jeszcze w okresie, kiedy nie był papieżem, czyli był biskupem krakowskim, nie licząc tutaj Wandy Półtawskiej, ale które zaangażowały się w to dzieło obrony życia poczętego już w trakcie jego pontyfikatu, afirmując to jego nauczanie. Dlatego z całą pewnością odpowiedzialnością można powiedzieć, że faktycznie istnieje to pokolenie, ale pokolenie nie rozentuzjazmowane wypowiedziami, nie tyle wypowiedziami, co papieskimi wizytami. Pokolenie, które nie jest oparte na emocjach, na uczuciach, nie przeżywa tak bardzo zmysłowo wszystkich wydarzeń społecznych, publicznych. Pokolenie akcji jednego dnia, ale tej systematycznej, organicznej pracy pro-life, którą środowisko obrońców życia w Krakowie oczywiście realizowało i realizuje po dzień dzisiejszy. Dlatego, że przecież oni, ci obrońcy życia jeszcze za czasów pontyfikatu Jana Pawła II pozostawili swoich następców, również młodych ludzi, którzy w może nieco innych okolicznościach, ale starają się realizować tą kulturę, budować tą kulturę afirmacji życia.
I o sprawie obrony życia w kontekście pontyfikatu świętego Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić już niedługo, opowiadał redaktor Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Warto w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II otoczyć modlitwą za jego wstawiennictwem wszystkie nienarodzone dzieci, których życie jest zagrożone. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!